Witamy Państwa w 9 odcinku podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają
Paweł Wielgus, witam.
Oraz Piotr Pokmara, witam serdecznie.
Podcast C jest cyklicznym podcastem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, który zawiera nasze bieżące komentarze na temat aktualnej działalności stowarzyszenia oraz na temat najbardziej interesujących spraw z punktu widzenia naruszeń praw inwestorów indywidualnych. Dzisiejszy odcinek zostanie podzielony na dwie części. Pierwszy odcinek krótki z życia SI i drugi dłuższy, bardzo bieżące sprawy rynkowe, podczas których poruszymy sprawy, panowie, jakich spór po kolei.
Powiemy coś o fonie, bo byliśmy w piątek na
walnym. Tak, czyli dla odmiany powiemy coś o fonie.
Tak. Powiemy coś o Tudzie, powiemy coś o Krośnie.
Tak, czyli nasze tutaj żelazne spółki, które to teraz aktualnie chyba są na świeczniku, jeżeli chodzi o sprawy, co tam inwestorzy indywidualni przede wszystkim mogą stracić.
Dokładnie, tak.
Dobrze. Część pierwsza z życia SI, dzisiaj bardzo krótko, bo spodziewam się, że część druga będzie bardzo obszerna, a więc po pierwsze kończy się już cykl szkoleń pod nazwą Akademia Tworzenia Kapitału. Została jeszcze tylko jedna edycja w Warszawie, która odbędzie się 3 kwietnia. Jeżeli inwestorzy z Warszawy bądź okolicy jeszcze mogą się zapisywać u nas przez naszą stronę i to szkolenie odbędzie się w kinie Cinema City w Arkadii na ulicy, na alei Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy. Przypominamy, że to szkolenie jest płatne, kosztuje 40 zł dla wszystkich osób nie będących członkami stowarzyszenia, a dla osób, które są członkami stowarzyszenia, to szkolenie jest bezpłatne. Zakończył się też konkurs Lider Rynku Kapitałowego, dokładnie rzecz biorąc zakończył się wczoraj wieczorem. Przez ostatni tydzień trwał jeszcze bonusowy etap dla członków SI, a do poprzedniego tygodnia trwała klasyfikacja generalna dla wszystkich osób możliwych. Zwycięzca, widziałem, zdobył 157 punktów. Nie wiem, czy panowie...
No i druga 180?
Chyba tak. Tak, na 6 razy 30, tak, 157 na 180 punktów. Generalnie znakomity wynik.
A powiemy, kim jest.
Ja nawet nie wiem. Wiem, że pan Piotr ze Zgorzelca jest opublikowany na stronie.
Proszę.
Pan Piotr ze Zgorzelca, także drugie miejsce pan Jacek bodajże, ale nie pamiętam, osobę z Rzeszowa, no nie pamiętam dokładnie. Jest na stronie www.liderrynkukapitalowego.pl opublikowany. Wręczenie głównych nagród odbędzie się 7 kwietnia, czyli za tydzień w Warszawie na sali giełdy papierów wartościowych. I jeszcze cały czas przypominamy, że trwają zapisy na konferencję Wall Street. Dlatego o tym mówimy, to jest ważne, gdyż w przyszłym tygodniu, nie, przepraszam, nie w tym razie, do jutra trwa otwarta First Minute, więc bardzo prosimy osoby, które chcą się jeszcze zapisać teraz, to teraz mają dzisiaj, jutro szansę, też później będzie po prostu drożej. Także, a z tego co wiem, to mamy już grubo ponad 100 uczestników. No i powiem tak, te miejsca, przynajmniej tam mamy podzielone 2 hotele, więc konferencja odbywa się zresztą w hotelu Kasprowa, ale noclegi przewidzieliśmy w hotelu Kasprowa oraz w hotelu Patria. To miejsca w hotelu Kasprowy kończą się. Miejsca kończą się, także jeżeli ktoś chce mieszkać w tym miejscu, co jest konferencja, to już naprawdę ostatni dzwonek. Ta część poświęcona aktualnej naszej działalności wyjątkowo krótko, gdyż wiemy, że już przewiduje jakby tutaj, że kolejna część będzie bardzo długa. Panowie, byliście w piątek na walnym fona. Powiedzcie mniej więcej.
Byliśmy.
Tak.
Wróciliśmy przede wszystkim.
Jakieś mandaty po drodze zapłaciliście, strasznie długa droga.
Nie było tak.
Udało się. Dobra, no to tak. Powiedzcie, co się działo po kolei.
Może zaczniemy od tego, że mieliśmy problem, czego chyba należało się spodziewać, Piotrze.
Prawda? No tak, myślę, że tak.
Mieliśmy problem z wejściem na walne.
A czemu?
Tutaj zarząd argumentował, że mamy stary KRS, chociaż ja powiem na marginesie, że nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby, że KRS musi być 3-miesięczny.
Ale mi się zakończyło, to chyba coś się zmieniło, bo mi się kojarzy, że od zawsze było tak, że wszystkie rodzaje organizacje, spółki, że gdzieś przedstawiają KRS, to muszą być świeższe niż 3 miesiące.
Czy
nie ma takiego przepisu?
Są spółki, które nawet życzą sobie, żeby ten KRS był miesięczny, na przykład. Bez miesięcznego KRS-u nie wejdziesz na walne.
A to jest, ty już rozumiem, że to jest niezgodne z prawem, tak?
No, to jest problem o tyle skomplikowany, że jeśli nie zostaniesz na takie walne wpuszczone bez aktualnego KRS-u, to jedyne, co możesz zrobić, to podać spółkę do sądu.
No.
Natomiast chyba warto o tym pamiętać, bo cała ta procedura sądowa, którą później musisz rozpocząć, nie jest warta zachodu. Aha, no, chyba, że nie zostały rzeczywiście normalne wpuszczone.
To rozumiem,
warto zadbać o ten
KRS. To szkoda, że osoby fizyczne na przykład nie są proszone o dowód osobisty świeższy niż miesięczny.
No mniej więcej tak. No,
tak.
Był też problem nieczytelnego podpisu pod jednym z pełnomocnictw, którymi dysponowaliśmy. Przy czym no, według nas i naszego prawnika absolutnie nie było tutaj żadnego problemu, dlatego że osoba, która podpisała się na tym pełnomocnictwie, wymieniona była w treści pełnomocnictwa z imienia, nazwiska, numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania, więc absolutnie to, czy tam był podpis czytelny czy nieczytelny, zupełnie nie ma wpływu na to, że
oczywiście spółka...
Czy on był czytelny, to czytelności podpisu, to zawsze można się przyczepić. To jest tak subiektywna sprawa, że po prostu... No,
no tak, to de facto należałoby zapytać tego, który podpisuje, czy on potwierdza ten podpis.
No tak,
gdzieś tam tak. Ostatecznie. Dobra, ale to rozumiem,
najważniejsza rzecz jest taka,
że... Wyszliśmy jednak na to walne.
Wyszliśmy na to walne, jak mi się udało. Wydaje mi się, że chyba chciano nam na początku tylko pokazać, że jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo różnych powodów, dla których można by nas na to walne nie wpuścić i ostatecznie tutaj proszę, spółka poszła nam na rękę, wyszła do nas, powiedziała, pokazała, tak, panowie, zapraszam was na walne, chociaż zobaczcie, mamy podstawy, żeby was tutaj nie dopuścić, to jest nasza dobra wola do współpracy.
Tak się absurd.
No.
No, rozumiem. Okej, okay, dobrze. I na samym walnym, cóż takiego się działo, tak? Przypomnijmy może, że my o tym wszystkim, co miało się dziać na walnym, mówiliśmy w zeszłym podcaście, także osoby, które są zainteresowane, mogą przesłuchać wszystkie podcasty, dokładnie, którym jest nazwy FON. Tam dokładnie mieliśmy rozłożone części pierwsze i grudniowe walne i dlaczego my zaskoczyliśmy uchwały i teraz, no właśnie, teraz na tym walnym, no z tego co pamiętam, tak, miało być odwołanie poprzednich uchwał, nie, uchylenie poprzednich uchwał. No,
w projektach zapisane było, że było to anulowanie poprzednich
uchwał. Anulowanie, aha. No.
Rzeczywiście wszystkie te uchwały, które my jako stowarzyszenie zaskarżyliśmy w styczniu, uchwały to były uchwały grudniowych walnych, zostały anulowane. Próbowaliśmy dopytać się dlaczego. No, według opinii, według tego co powiedział prezes spółki, tutaj zasadniczą rzeczą były uwagi przekazane przez głównie Giełdę Papierów Wartościowych, ale również Komisję Nadzoru Finansowego, że to jednak nie do końca tak powinno wyglądać. Tak do końca nie będziemy nigdy wiedzieli,
dlaczego,
co było powodem anulowania tych uchwał.
Nie, no to ja ci mogę, Pawle, powiedzieć, co było, tak? Była analiza naszego wniosku do sądu, tak? Stwierdzenie, no tak, faktycznie, chłopaki z SI mają rację, trzeba zrobić jakiś wybieg, żeby teraz troszkę im utrudnić, czy nam utrudnić.
Pytaliśmy życie, tak? O to, tego typu argumentacja z naszej strony spotkała się oczywiście z gromkim śmiechem akcjonariuszy blisko związanych ze spółką i śmiechem prezesa spółki. No nie wiem, nie dowiemy się, jak to tak naprawdę było w rzeczywistości.
Ale jak to śmiechem, mi się kojarzy taka sytuacja tak na kreskówce, że tak, że ha, ha, ha,
to nie ja macie w ogóle, to już tak, to jest bardziej pytanie o atmosferę na walnym. No to Piotrze, chyba powinniśmy troszeczkę rąbka tajemnicy uchylić, jak to wyglądało.
A jeszcze, przepraszam, jeszcze zanim ten rąbek tajemnicy zaczniemy uchylać, mam pytanie, czy oprócz nas i akcjonariuszy reprezentowanych przez SI, no i tam... Tak, strony zarządu i tamte. Czy ktoś jeszcze był? Czy byli jeszcze coś po stronie?
Byli wierni obserwatorzy. Jeden z akcjonariuszy, który nie został dopuszczony, dlatego że przesłał mailem, faksem świadectwo depozytowe.
Nie wolno.
A oryginał dopiero dostarczył w dniu walnego. No niestety spółka nie zgodziła się, aby dopuścić go do walnego zgromadzenia. Bo też druga osoba, która uczestniczyła w walnym, też akcjonariusz, ale też uczestniczył jako wierny obserwator.
Zresztą bardzo tajemnicza. Ta osoba nas próbowała w czasie przerwy pomiędzy godziną 12 a 14 próbowała nas wypytać, dlaczego tak naprawdę mamy uwagi do niektórych uchwał, nie zdradzając nic o sobie, aż to wzbudziło naszą ciekawość. W końcu postanowiliśmy zapytać prezesa, kim jest tu tajemniczy człowiek. Okazało się, że jest akcjonariuszem, który nie ma prawa głosu na dzisiejszym walnym czy na piątkowym walnym. Dlaczego nie miał? Tego też nie wiemy.
Nie wiemy też, jaką ma ilość akcji właściwie.
W każdym razie zupełnie nic o nim nie wiemy i nie do końca wiemy, jaka była jego rola.
Za dużo że Gwiezdnych Wojen też nie oglądał i tam tajemniczy imperator, także nieznany. To jest z tylnego siedzenia. Dobrze.
Troszeczkę tak to
dobra, o tej atmosferze. Była wroga, przyjazna, przyjemnie, było miła dyskusja, czy raczej niekoniecznie?
No, cała komunikacja ze spółką jest problemem o tyle, że jakby główny głos na walnym miał pan Patrowicz, a nie prezes spółki, chociaż powinno być trochę odwrotnie, bo wszystkie pytania są do zarządu, a nie do akcjonariuszy. No i ciężko było się porozumieć z prezesem niestety.
Dlaczego? Ale zadaję pytanie. Panie prezesie, co pan sądzi o czymś tam? Odpowiada ktoś z boku? No ciężko mi to sobie wyobrazić.
Pan prezes po prostu ciągle patrzył na pana Patrowicza, jak ma odpowiadać. Czy może coś powiedzieć? Czy może pan Patrowicz odpowie zamiast niego?
Ewidentnie widać, że prezesowi FON-u brakuje autonomii. Nie wiem, czy chodzi o autonomię decyzyjną, tego się nie dowiemy, bo nie możemy zajrzeć spółce, że tak powiem, tak, do kuchni.
To tam się między natomiast, jeśli chodzi biurem o, a kuchnią
jeśli,
dzieje.
Tak, jeśli chodzi o samo odpowiedzi na pytania, to tak jak tutaj Piotr przed chwilą zauważył, no jest pewien, ewidentnie jest pewien problem, który polegał właśnie na tym, że prezes wielokrotnie na głos zastanawiał się, czy może pewne rzeczy powiedzieć, czy nie, zerkając ukradkiem na akcjonariusza.
Bez sensu, już pan to robić, jak już tak powinien zostać prezesem, tak?
No ale wracając do...
Dlaczego Marian Krzaklewski nie był premierem,
premier muszę powiedzieć, że z tych walnych, na których byłem do tej pory, wydawało mi się, że grudniowe walne FON-a było dość stresujące, natomiast to piątkowe pobiło absolutnie wszelkie rekordy. Była atmosfera, przynajmniej na początku, w pierwszej połowie walnego, atmosfera była bardzo niemiła. Padły dość poważne zarzuty pod adresem stowarzyszenia o to, że działam na szkodę spółki. Ponownie na głos, że tak powiem, akcjonariusze związani ze spółką myśleli na temat nad złożeniem zawiadomienia do prokuratury na stowarzyszenie.
Trzeba byłoby powiedzieć, że niech nie przestaną myśleć i niech to zrobią. To pośmiejemy się publicznie ze sobą. Przepraszam, bo to jest takie gadanie, tak, że jedna baba drugiej babie, tak? Jeżeli mamy już wprost powiedzieć,
My absolutnie mamy czyste sumienie.
Tak, bo przepraszam, że
nie zrobiliśmy nic niezgodnego z prawem.
Bo potem tylko w prasie, w TVA nie pojawiają się nagłówki, prokuratura w SI, prokuratura i tak dalej, które oczywiście nic nie znaczą, a jakby później oddźwięk tego jest negatywny, tak? Jeżeli ja mam taką to uwagę, nie wiem, jeżeli to ktoś chce nas podać do prokuratury, to niech nas podaje, a nie tylko mówi o tym, że chce nas podawać. Bo...
Nie, no oczywiście, że tak.
Dobrze, słuchajcie, no a teraz tak, a same głosowania po kolei, bo rozumiem tak, że okej, było niemiło, no to jestem gotów sobie to wyobrazić, bo my tam raczej, no nie wiem, nie współpracujemy, powiedziałbym tak delikatnie rzecz ujmując, z zarządem. Same głosowania jak wyglądały? Uchylono, rozumiem, te uchwały tego poprzedniego walnego, tak?
Wszystkie poprzedniego walnego, te istotne o resplicie, o obniżeniu kapitału zakładowego, o podwyższeniu kapitału zakładowego, wszystkie zostały anulowane. Między innymi te uchwały
głosowaliśmy
właśnie,
za
anulowaniem. Zgodnie z ideą, że chcieliśmy rzeczywiście uchylenia tych uchwał, o czym świadczy nasz pozew. Natomiast jest niezrozumiałe dla nas, dlaczego dokładnie ten sam, czy prawie ten sam zestaw uchwał był planowany już na tym piątkowym walnym. No czyli uchylamy uchwały tylko po to, żeby 15 minut później przywrócić uchylony stan rzeczy.
No i właśnie uchyliliśmy i co dalej się działo?
Dalej doszliśmy do punktu mówiącego o resplicie.
No i
już przy tym resplicie wiązała się bardzo burzliwa dyskusja na temat powodów resplitu, czemu jesteśmy przeciwko, czemu nie da się tak zrobić, żebyśmy byli za, bo przecież to jest dobre dla akcjonariuszy, że poprawi obrót, poprawi płynność. Niestety stoimy na stanowisku, że nie można tej uchwały rozpatrywać oddzielnie, a trzeba ją rozpatrywać w powiązaniu z kolejnymi uchwałami, czyli obniżeniem wartości nominalnej akcji.
I tu się pewien problem pojawił, bo my chcieliśmy zapytać o całą tą ideę i cały plan związany z tymi uchwałami. Natomiast przewodniczący Wolnego bardzo pilnował, żeby nasze pytania nie wybiegały w kierunku kolejnych uchwał. Czyli nie mogliśmy zapytać o cały ten proces, cały efekt taki sumaryczny, który wystąpi w spółce po podjęciu wszystkich uchwał, i wszystkie nasze pytania odnośnie obniżenia kapitału czy kolejnego podwyższenia kapitału były króciutko ucinane przez przewodniczącego, te pytania były uchylane. Mogliśmy pytać w tym miejscu tylko i wyłącznie o sam resplit. Ja tylko chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, że resplit był oczywiście wciąż motywowany zaleceniami giełdy, ale również podawano tutaj taki argument, że no, trudno jest spółce, której akcje notowane są po 1 grosz, znaleźć inwestora, który by tą spółkę dokapitalizował, bo spółka ma charakter spekulacyjny, że ciężko się podnieść z tego 1 grosza i nikt nie będzie ryzykował tutaj swoich pieniędzy.
Ciężko, tak to jest. Należy zadać sobie pytanie teraz tak, odbić piłeczkę, że jak to się stało, że spółka kosztuje 1 grosz?
Nie wiem,
tak,
panowie, czy wiecie, ale na wniosek spółki Investment Friends, której prezesem jest pan Mariusz Patrowicz, która jest zarówno w akcjonariacie FON-a, jak i Izolacji Jarocin, właśnie w tej drugiej spółce na dzień dzisiejszy zwołane jest walne. My na tym walnym co prawda nie jesteśmy, Natomiast zwracam uwagę, że tam głosowany będzie dzisiaj split akcji w stosunku 1 do 40.
A po ile są akcje i zwracają się?
W tej chwili wartość nominalna akcji, one są notowane powyżej wartości nominalnej, natomiast wartość nominalna w tej chwili to jest 20 zł. Po resplicie będziemy mieli wartość nominalną 5 groszy, co moim zdaniem ma się absolutnie nijak do tej argumentacji, która pojawia się w fonie, a przecież to jest ten sam człowiek. Jest to absolutna sprzeczność, natomiast my nawet nie możemy zadać pytania odnośnie tego, co się dzieje w izolacji Nawalnym fona.
No tak, no to jest rzecz zrozumiałe, tak?
Tak jakby troszeczkę niezależne od siebie, ale one pokazują jednak pewną konsekwencję i pewną metodę działania.
Jasne, rozumiem. No i dobra, doszło do głosowania nad tym resplitem? Doszło i co?
Doszło, tak, doszło.
No i?
Resplit został przegłosowany. A niestety nie mieliśmy na tyle siły, żeby został odrzucony, żeby ta uchwała została odrzucona.
Ile łącznie, jakby to mieć kapitału, bo łącznie z wszyscy by było obecne w tym walnym?
I niecałe 5%.
Łącznie, czyli ich 4 z hakiem, tak, i naszym niecały jakieś, procent.
Niecałe, tak. 0,6%.
No tak,
to my pokazuje. Mieliśmy 11% głosów na tym walnym.
No tak, rozumiem. Dobra, no to czyli będzie ten respekt, tak? I czy będzie. A rozumiem, że spółka ma uzgodnioną jakby procedurę z giełdą, z krajowym depozytem dotyczącą tych darowizn na te 49, maksymalnie 49 groszy. Ja sobie kupię jedną akcję Fona, zobacz, jak to będzie wyglądało.
Nie, jedną. No możesz, ale możesz zrobić eksperyment. Ale znaczy ja ci tutaj absolutnie nie zachęcam do żadnego sabotażu. Natomiast procedura wyrównywania liczby akcji będzie taka, że te akcje pojawią się automatycznie. To będzie darowizna od spółki Investment
Friends. No to tak, to dyskutowaliśmy o tym tydzień temu. Tak, ale tam ale... że moje, nasze wątpliwości budziło ta sprawa podatkowa. Czy ktoś może wziąć i podarować 49 groszy?
Tu jest inna rzecz jest bardziej istotna, Michał. Rzecz, nad którą myśleliśmy wracając z Płocka. Przecież z darowizną jest tak samo jak ze spadkiem. Masz prawo jej nie przyjąć.
Tak?
Co w sytuacji...
To fakt.
No przecież nie ma żadnego obowiązku, żebyś ty przyjmował darowiznę ode mnie, dlatego że darowizna...
No nie, ona od ciebie też ja bym chętnie przyjął, ale
w pewnych sytuacjach może być korzystna.
Od ciebie to chętnie bym coś przyjął, wiesz, ale wyobraźmy sobie, że nie wiem, dałby mi darowiznę jakiś na przykład bardzo znany przestępca, tak, który... No, no to wiadomo, że mi nie przyjął takiej darowizny, no bo...
Oczywiście
tak. Bo z jakiej nie chce być łączony
taka
z jakimś
procedura, celem przestępcy. Taka procedura musi być. Zastanawiamy się, co się stanie w sytuacji, kiedy chociaż jeden z dość dużej rzeszy akcjonariuszy spółki FON odmówi przyjęcia. Czy zostanie posądzony o działanie na szkodę spółki? Być może, że tak.
No wiadomo. To
być może, że tak. Medialnie na pewno będzie wyglądało to dobrze. Natomiast formalnie z punktu widzenia prawa ja nie sądzę, że można by tutaj podnosić rzeczywiście taki zarzut. Bardziej, że ktoś do odmowy darowizny z jakiegokolwiek powodu ma prawo.
Tłumaczyć.
Nie musi się tłumaczyć, może powiedzieć, że to nie leży w jego interesie. To tak samo jak ja bym ci, Michał, no, przestępstwo przestępstwem, czy przestępca przestępcą, ale podarowanie komuś na przykład obciążonej poważnej hipoteki, no też nie jest darowizną, tak?
Tak, którą się też ucieszy, prawda?
Z której ktoś się ucieszy, więc... No, powody odrzucenia darowizny mogą być jak najbardziej różne.
Ty patrz, to jest na 100 milionów, czy na 49 groszy, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia w tym przypadku. No, ciekawe. Możemy zrobić eksperyment, tak? Możemy umówić się, kupię za dzisiaj jedną akcję Fona, wykosztuje się 2 grosze, prowizji tam zapłacę parę złotych.
No, my nie namawiamy do tego, żeby robić jakiś taki sabotaż nakierowany, żeby jak najbardziej przeszkodzić.
Ale natomiast no, jeszcze jest że ciekawy wątek, Piotrze, powiedz o umowie, którą FON podpisał ze spółką Investment Friends właśnie na przeprowadzenie tego procesu darowizny.
Tak, spółka twierdzi, że ta innowacyjna droga jest możliwa tylko dzięki spółce Investment Friends, czyli akcjonariuszowi FON, który zobowiązał się do podarowania innym akcjonariuszom tych 49 akcji. Tak by można było scalić.
Zresztą mamy między FONem a tym funduszem. Tak,
tak, tak. Została podpisana umowa. Ta umowa opiewa na kwotę 270 tysięcy złotych.
Do 270 tysięcy złotych.
Pytanie jest, skąd bierze się ta wartość.
A to jest chyba za dużo. My chyba liczyliśmy tydzień temu, no, tak?
Gdyby, bo teraz tak, myśmy o to pytali. I teraz wiadomo, że ta darowizna nie będzie się odbywała przez domy maklerskie, więc odpadają koszty prowizji. Tu może być ewentualnie jakieś zryczałtowane wynagrodzenie, jeśli w ogóle dla KDPW, bo to się będzie odbywało na poziomie KDPW. Teraz odrzucając inne koszty, mając na uwadze tylko i wyłącznie koszty samych darowanych akcji, żeby wyszło 270 tysięcy złotych czy 260 tysięcy złotych, to musielibyśmy mieć ponad 500 000 akcjonariuszy Fona.
No właśnie, bo przypomnijmy, że my liczyliśmy to tydzień temu, około 18 tysięcy akcjonariuszy.
No to trudno
zakładając,
powiedzieć,
że tak. Każdy miałby tak akcję, który kończyłaby się końcówka na 1, tak? Albo bądź na 51, prawda? Na 1 to by chodziło około 9
według,
tysięcy, no powiedzmy
według
10
naszych
tysięcy
naszych szacunków
złotych,
to jest tak więcej. Maksymalnie kilkanaście tysięcy złotych.
Jest 270 tysięcy.
No a usłyszeliśmy nawet
ze strony pana Mariusza Potrowicza podały kwot ilości 300 tysięcy, 500 000.
A nawet więcej.
A nawet więcej.
No,
trzeba sobie wziąć pod uwagę, ile jest rachunków inwestycyjnych w Polsce. Podejrzewam, że jest około 1 000 000, może
tak,
powyżej 1 000 000, więc oznaczało,
każdy
to, że
ma jedną akcję Fona.
Właściwie tak, połowa inwestorów w Polsce ma akcję Fona.
To jest absolutnie niemożliwe. No
nawet gdyby
jest
to było 30%,
założeniem.
To jest to bardzo dużo.
Ja nie mam, ale mogę, że kupię sobie dzisiaj po połowie.
No możemy wszyscy pokupować w takim razie, bo ja też nie mam.
No, a wynikałoby, że co najmniej jeden z nas ma, ja też nie mam, więc statystyka niestety tu nie
jakby
działa.
Jakby nas to było więcej, byśmy zrobili do 5 odlicz, ty masz akcję Fona. To jest coś, co przypomnieć taki dowcip, tak, że skoro co piąty człowiek na świecie to Chińczyk, jeżeli nas jest 5, co, tak, to do 5 odlicz, że ty jesteś Chińczykiem, tak? No ale to tak jednak, tak nie działa, tak? To nie ma tak, że na statystycznie rzecz biorąc, tak, większość ma akcję Fona, bo tak nie jest, tak? To dobrze, no, to jest niewyjaśnione, tak?
Szczególnie, że spółka utrzymuje, że nie mogła się dowiedzieć, nie może się dowiedzieć, jaka jest ilość akcjonariuszy. Ani KDPW, ani giełda nie chcą im powiedzieć.
No, ale to tak jest, ale chyba KDPW, ani giełda nie wie o tym, bo to jest coś takiego, że KDPW i giełda widzą, które biura maklerskie mają ile procent, ile sztuk akcji poszczególnych spółek, ale biuro maklerskie nie jest przezroczyste dla KDPW. Czyli KDPW, powiedzmy sobie tak, że KDPW powiedzmy widzi, nie, w biurze maklerskim tam ABC SA jest 1 000 000 akcji Fona, ale to nie wie, czy to jest jeden rachunek, czy to jest 1 000 000 rachunków po jednej akcji.
No,
więc
ciężko
jest, to dopiero tak naprawdę nawalmy się, rejestrują, głosują.
Ale to się da ustalić.
Nie wiem, czy...
To trzeba ustalić, to się na pewno da ustalić. Ja nie wiem, no pewnie trochę to potrwa, ale spółka już po 3 miesiącach od podjęcia uchwał powinna być przygotowana na takie pytania.
No, tak mi się wydaje. No też mi się tak wydaje. Dobrze, słuchajcie, no a te na dwie następne uchwały o tym obniżeniu, podwyższeniu, czy to też doszło do głosowań, było,
niestety,
przeszło?
Niestety nie mamy zarządzoną przerwę w walnym do 17 kwietnia, także 17 kwietnia jedziemy ponownie.
A to jest świetnie, szkoda, że na przykład, że nie robili tak dzień po dniu.
No, na walnym
był taki pomysł.
A to jest obstrukcja tego.
Żart później okazało się ze strony pana Marusia.
Ale na początku uwierzyłem.
Tak. Na początku wydawało się dosyć poważne, że spotkamy się w sobotę o 9 rano.
Czyli następnego dnia.
Tak, czyli następnego
dnia. Nawet podejrzewaliśmy, że mogłoby to wyglądać w taki sposób. To też oczywiście trochę żartem, bo naprawdę nie posądzam pana Mariusza Patrowicza ani prezesa Piotra Żołińskiego o to, żeby próbowali tutaj tak bardzo utrudniać nam naszą pracę. No ale formalnie pomyśleliśmy, że jest to możliwe. Na przykład można ogłosić przerwę z dnia na dzień i czekać, aż akcjonariusze, którzy muszą dojechać z drugiego końca Polski, się po prostu zmęczą.
No tak, ale następnego dnia można by, tak, mogliby wszyscy przyjść, ogłosić przerwę do poniedziałku albo do niedzieli,
tak.
W niedzielę przyjść, ogłosić przerwę do poniedziałku i tak dalej, tak
do
dalej.
Do momentu, aż byśmy się nie pojawili.
Ażbyśmy
się nie przeprowadzili.
Nie pojawi, tak?
No tak, a natomiast ja chciałem tutaj państwa uspokoić, wszystkich naszych słuchaczy, że jeśli będzie taka potrzeba, to nawet się przeprowadzimy na miesiąc do Suwałk, nie ma problemu.
Rozumiem. Nie, no dobrze, panowie, no i rozumiem, że jest przerwa, jeszcze raz przypomnijmy,
17 kwietnia.
17 kwietnia, głosowanie nad tym obniżeniem, podwyższeniem, tak? Jestem bardzo ciekawy.
Nie, chcielibyśmy przypomnieć akcjonariuszom, że no niestety nie można się rejestrować ponownie. Czy
bo to jest cały czas
tak,
to samo
walne. Cały czas to samo walne, cały czas ten sam skład, który już został ustalony przed piątkiem.
No, to przyznam się szczerze, że teraz tak już z praktycznego punktu widzenia to bardzo wygodna byłaby jednak, gdyby w końcu można było głosować zdalnie, przez internet. Nie
tak,
wiem.
Na pewno. Tak, przy tak rozdrobnionym akcjonariacie na pewno.
Żeby
ale...
nie trzeba było tam
no,
jechać.
No, rodzi to koszty.
Ja wiem, jakiś podpis elektroniczny, tak, gdzie się rejestruje się na jakiejś stronie. Tak sobie głośno myślę, jak to mogłoby wyglądać.
To będzie na zasadzie kodów, takich kodów, do jakich, z jakich w niektórych bankach klienci korzystają do dzisiaj. Natomiast ja od razu tutaj, Michale, twoje zapały troszeczkę ostudzę. Nie wiem, czy my na ten temat już mówiliśmy, czy nie. Rzeczywiście po nowelizacji kodeksu spółek handlowych będzie możliwość głosowania przez internet, również głosowania korespondencyjnego. Natomiast nie będzie to obligatoryjne.
Aha, że spółka będzie
co
mogła...
Co oznacza, że spółka, żeby móc głosować, umożliwić głosowanie przez internet, po pierwsze musi zmienić statut, A po drugie, musi wyrazić dobrą chęć. Nawet jeśli zmieni statut, to może tam zostać wprowadzony zapis, że
Że zarząd decyduje o tym, czy Mniejszość
dokładnie
Walna
tak, na
będzie
przykład
tak
tak.
umożliwiała jakieś głosowanie zdalne właśnie.
Czy ja podejrzewam, że w takich spółkach FON raczej to zostanie skrócone, dlatego że zawsze można się ochronić kosztami, tak? Dla spółki, która jest w trudnej sytuacji finansowej, ponoszenie dodatkowych
No tak, bo
kosztów,
tak, taka transmisja, powiedzmy sobie, to
dokładnie.
też nie jest darmowa sprawa, to też będzie przynajmniej na początku, zanim się ta technologia nie wdroży, będzie naprawdę podobnie bardzo drogą imprezą. Dobrze, panowie, bo tu czas nas goni, to słyszę, że o tym
Ja
fonie po
chciałem
17 kwietnia się znowu będziemy jeść.
ostatnią rzecz tylko powiem. Co prawda walne trwa i tak jak Piotr tutaj powiedział, nie można się już na nie rejestrować. Natomiast intuicja podpowiada mi, że za 3 miesiące będziemy mieli kolejne walne fona.
Musimy mieć co najmniej zwyczajne.
Dokładnie tak. W związku z tym, o, słusznie, bardzo słuszna uwaga.
Tak, bo właściwie
Także
bez, tak?
po raz kolejny
Właśnie.
Państwa, wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam do tego, żeby akcje blokować, żeby brać udział w walnych takich spółek jak FON i innych spółek o bardzo rozdrobnionym akcjonariacie, bo nie może być tak, drodzy Państwo, że dwie czy trzy osoby, które są w posiadaniu akcji za kilkaset tysięcy złotych, stanowiących dosłownie ułamek, tak, kilka procent kapitału zakładowego jakiejś spółki, będzie decydowało o jej przyszłości, o jej działalności operacyjnej, o jej losach i o kształcie w ogóle.
Ale wiesz co, Pawle, mi się wydaje, że ten fon naprawdę jest w złej sytuacji finansowej, bo skoro mówisz, że tam niecałe 4% ktoś ma i rządzi spółką, to gdyby ta spółka była dobrze zarządzana, to raz znaleźliby się inwestorzy, którzy wykupili sobie 5% i przejęli nad nią kontrolę. No ja się,
Bardzo
ja, to,
tak, to
to
jest,
już,
Michale, oczywiście słuszna uwaga.
no i zrzucilibyśmy się w kilka
Można się
osób.
w tym miejscu zastanawiać, jak bardzo obietnice znalezienia inwestora i solidnego dokapitalizowania spółki mają rzeczywiście potwierdzenie w rzeczywistości.
Dobrze, panowie, jeszcze szybko o dwóch kolejnych spółkach, o których musimy dzisiaj powiedzieć. Krosno bankrutuje, tak? Trzeba sobie wprost powiedzieć, że zbankrutowało. Powiedzmy
No to
sobie
już
wprost.
Krosno już zbankrutowało jakiś czas temu, czy prawie zbankrutowało.
Tak, to
Przy takich
nie wiem, czy
dużych
wam mówiłem, że w
stratach.
dniu, w którym ogłoszono, że Krosno będzie likwidowane, moja żona kupiła cukierniczkę Krosna. To śmiałem się,
To
żeby
chyba
pomóc
no i
spółce.
niestety nie pomogła. No.
Niestety nie pomogła, bo w piątek, tak, sąd gdzie? W Poznaniu, tak?
Chyba
W
tak.
Poznaniu ogłosił już formalnie likwidację, tak, upadłość tej
Upadłość
spółki,
likwidacyjna.
upadłość
Tak, został
likwidacyjną.
wyznaczony sędzia komisarz i syndyk i będą prowadzić teraz całe postępowanie.
Powiedzmy, co mogą zrobić akcjonariusze, którzy mają jeszcze tę spółkę. Czy to jest, Piotrze, rozmawialiśmy 2 tygodnie temu o Swarzędze. Czy to jest identyczna sytuacja w chwili obecnej?
No bardzo podobne akcjonariusze są będą zaspokojeni w ostatniej kolejności.
Teraz akcje Krosno są po około 20
W piątek
groszy, tak?
zamknęły się na 20
W
groszy.
tym wypadku teraz to już nie ma żadnego znaczenia. One mogły być nawet po 300 zł, nie miałoby to żadnego
Nie,
znaczenia.
były po 300 zł, było bardzo miło, bo jeszcze można
Znaczy
je
oczywiście
sprzedać, tak?
tak.
No, bo...
Gdyby ktoś się chciał kupić, znaczy po tej cenie.
no tak, ale to jest tak, że nie wiem.
Znaczy ja w sensie kwot, które mogą przypaść akcjonariuszom,
No
które
tak, ale
mogą
chodzi o to,
odzyskać
że
po.
tak, ale dążę do tego, że jedną z dróg, które akcjonariusze mogą wybrać, to sprzeda się tu i teraz na giełdzie.
No tak, no
Nie czekać
Krosno
na nic.
najprawdopodobniej za jakiś czas zostanie wycofane z
Podobnie jak
giełdy.
Swarzec, też zostanie wycofane i to jest
Tak,
decyzja już
tak.
władz giełdy. Tak, znaczy liczymy tylko na to, że to się nie odbędzie, powiedziałbym,
Co do
zasadzki, tak?
Swarzędza jeszcze nie wiemy. Taka możliwość istnieje.
Tak, ale chodzi o to, że to się może stać w każdym
Tak,
momencie.
tak, tak.
A my tylko liczymy, że władze giełdy nie zafundują nam takiej
No tak.
operacji, tak? To nie będzie niespodzianka, że oto się nagle obudzimy i już nie będzie można tych akcji zbyć, że zapowiedzą,
No,
tak?
no tak,
Tak.
tak, ale no bardzo dobry przykład Tory, która też została ogłoszona upadłość i została wycofana z giełdy. Oczywiście nie działo się to z dnia na dzień, no ale niestety już Tory na
Ale się
giełdzie
nie,
nie ma.
ale się niestety stało.
Czyli tak, czyli akcjonariusze po pierwsze mogą sprzedać to Krosno na giełdzie, tak? Jeżeli mam takie wrażenie, jeżeli ktoś chce to zrobić, to niech nie zwleka, bo to już, tak
No, z
już,
drugiej
jeżeli to...
strony my Państwu nie powinniśmy podpowiadać, Michale,
Ale
co
nie,
powinni
my
zrobić.
nie sugerujemy tego, tylko pokazujemy, jakie są możliwości, tak? No, co mogą zrobić? No bo jest ta druga droga, zostanie z akcjami spółki, która będzie likwidowana poza rynkiem, tak, regulowanym, poza obrotem giełdowym. No to jest bardzo ryzykowna droga, tak? To znowu możemy zacząć liczyć, tak jak w przypadku Swarzędza, ile może być ten majątek warty po likwidacji spółki.
No tak, jak będzie sprzedawany, czy w całości jako zorganizowane przedsiębiorstwo, czy poszczególne
Tak, czy każde miotło
partie, no
osobno
nie
tak,
wiadomo,
czy
czy
każdy
działalność zostanie
klaster i tak dalej.
wygaszona, czy nie. No to oczywiście tutaj jeszcze nic nie wiemy, to jest zbyt świeża sprawa. Nie mamy absolutnie żadnych informacji. na ten temat, jak to będzie wyglądało. Natomiast...
Ale to uczulamy w każdym razie inwestorów, tak. Tak, że takie są możliwości. Albo sprzedają teraz na giełdzie, tak, i zostają z tym ci, którzy już, albo którzy kupują nawet takie akcje, to muszą liczyć się z tym ryzykiem, tak? Mogą zostać wycofane z giełdy.
To może jeszcze jest takie niebezpieczeństwo, gdy pozostaną z akcjami, że te procesy upadłościowe trwają bardzo długo.
No, kolejna sprawa, że czynnik czasu, czyli jakiekolwiek pieniądze, jeżeli akcjonariusz odzyska, no to może być na przykład za wiele, wiele lat, prawda? No,
tak, może być.
Trzeba się liczyć, mieć na uwadze to takie ryzyko, że ktoś albo kupuje teraz, bo dzisiaj decyduje się na niesprzedawanie.
Mhm. Ja wam, panowie, powiem, że nie chciałem nigdy tego na głos mówić, ale ja się spodziewałem, że tak w Krośnie będzie wyglądało, dlatego że jedną z podstawowych zasad, czy z podstawowych idei postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, tak jak to chciał zarząd Krosna, jest restrukturyzacja zobowiązań i terminowe spłacanie jednak zobowiązań. Natomiast sytuacja w Krośnie pokazywała, że tam jest problem z płynnością, czy był problem, jest wciąż problem z płynnością finansową bardzo duży, dlatego że pracownicy od kilku miesięcy nie dostają pensji. No to... To było logiczne, tak? I łatwo do przewidzenia, w jaki sposób spółka może się dogadać z bankami, jeśli w tym samym czasie nie potrafi prowadzić normalnie swojej podstawowej działalności i nie potrafi, czy nie ma z czego zapłacić swoim pracownikom za kilka zaległych miesięcy.
No tak, tak. To...
Także tutaj sędzia orzekający stwierdził na podstawie opinii biegłego, że nie ma absolutnie możliwości zawarcia układu z wierzycielami, należy ogłosić upadłość likwidacyjną.
No rozumiem. Ja mam takie wrażenie jeszcze, że będziemy przez najbliższe parę miesięcy regularnie tak, mówili o różnego rodzaju spółkach i powtarzali jak mantrę, że albo możecie Państwo teraz sprzedać, albo pozostać z akcjami spółki jakiejś tam poza rynkiem giełdowym.
Tym bardziej, tak, że nasze doświadczenie pokazuje, Michale, że to, że wszystkie gazety piszą o tym, o upadłości Krosna, praktycznie nie tylko gazety branżowe, finansowe, ale w ogóle prasa ogólnopolska, to wcale nie jest powiedziane, że wszyscy o tym wiedzą.
Mhm, dokładnie.
To się okaże dopiero za kilka miesięcy. Ja podejrzewam, że zadzwoni co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób, które nagle zobaczą, że o, coś się stało z moimi akcjami.
Dlaczego tak? Znaczy mam, ale nic z nimi nie mogę zrobić, prawda?
Dokładnie.
No my tak? To od czasu do czasu spotykamy się właśnie z takimi
też ma akcje
sprawami,
że na przykład,
dokładnie,
tak?
Ktoś dzwoni do nas, że ma jakieś akcje, jakieś spółki, której już nawet nie my nie kojarzymy nas, bo ona już dawno nie jest na giełdzie.
No Uniwersal jest takim wzorowym przykładem, prawda? Że ktoś
no jest dużo takich przykładów. Jest. To taka sugestia też może, ja nie wiem.
Czasami obserwować coś.
Czy w kategoriach dowcipu to powinniśmy powiedzieć, czy nie?
Nie, to jest smutne. Powiedzmy takiego czarnego humoru.
Czarnego humoru. No to w ramach czarnego humoru powiem, że Telegazeta nie jest dobrym miejscem na sprawdzanie notowań. Także inwestorzy, którzy przywiązują się do swoich spółek i rzeczywiście inwestują długoterminowo, oni sprawdzają te notowania właśnie przez Telegazetę i robią to raz na kwartał.
No rozumiem.
Później gdzieś im umyka fakt, że spółka upadła, została wycofana, zawieszona, cokolwiek się z nią stało.
No jasne, dobrze. Powiedzmy jeszcze, no i jeszcze na sam koniec spółka Duda, która też no, zaczyna mieć bardzo poważne problemy finansowe.
No tak, i tutaj niestety pojawia się taki syndrom, że wierzyciele próbują zrobić kto pierwszy, ten lepszy. Taką bardzo zasadę po prostu. Boją się, że spółka popadnie w bardzo duże problemy. Coraz więcej wierzycieli będzie chciało, będzie wymagało swoich zapłacenia swoich długów, swoich wierzytelności.
Nie trzeba pierwszej przerwy, bo wyprowadź mnie z błędu, jeżeli ja myślę, że spółka prowadzi jakiś program naprawczy. Tak, tak? Zadeklarowała.
Tak, ale nie każda wierzytelność jest objęta tym programem naprawczym i z tego korzystają wierzyciele. Mhm.
I wiem, że Kredyt Bank w zeszłym tygodniu wypowiedział jakiś ogromny kredyt.
Tak.
I w ogóle złożył wniosek o upadłość. Mhm. Upadłość likwidacyjną, przy czym ten wniosek jest w tej chwili zawieszony ze względu na przyjęcie wniosku Dudy o postępowanie naprawcze. Ono oczywiście ma swoje zalety, ale tak jak tutaj Piotr przed chwilą powiedział, zobowiązania terminowe generalnie wyłączone są w ogóle z ochrony sądowej.
To znaczy zobowiązania terminowe? Że...
To znaczy, że...
Bo może to nie rozumiem
zobowiązania,
dokładnie.
Które wynikają z zabezpieczenia do których używa się instrumentów pochodnych, czyli no, opcji...
Tak, czy dobrze myślałem, ale wolałem zapytać.
No tak, one są niestety wyłączone, tutaj ten problem jest dosyć
bo
dobrze.
Tutaj jest jakby, nie wiem, można powiedzieć, problemy spółka zafundowała na własne życzenie, bo z tego, co ja rozumiem, z tego, co wiem, to Duda operacyjnie, na swojej działalności operacyjnej radzi sobie.
Tam ale wszystko też się... chciałbym przestrzec inwestorów przed patrzeniem na zysk netto. Zysk netto nie świadczy o płynności.
Jeszcze jakiś cash flow trzeba popatrzeć i tak dalej. Tak
jest, bardzo,
ale nie, no
bardzo
właśnie, właśnie mi o to chodzi. Gdyby nie te opcje, że tak, że Duda zafundowała sobie spekulacje na opcjach, które straciła kilkadziesiąt milionów złotych, to spółka operacyjnie działa przyzwoicie z
tak,
tego, co
tylko, że Duda jest bardzo mocno zalewarowana. Ma bardzo dużą ilość kredytów i w przypadku, gdy jest kryzys finansowy, takie spółki niestety, no, wierzyciele tych spółek boją się o swoje pieniądze.
No tak, tak. A to jeszcze jest pytanie, czy wiadomo, trzeba popatrzeć na konstrukcję umów kredytowych i tak dalej, prawda? Czy taki, czy każdy z tych wierzycieli, czy jakiś bank może powiedzieć w dowolnym momencie oddawać mi moje pieniądze, tak mówiąc już wprost, czy to jest takie proste? Zgaduję, że skoro w tym przypadku bank tak zrobił, zakładam, że mógł tak zrobić.
Podejrzewam, tak? Że gdyby to były tylko zobowiązania wynikające z instrumentów pochodnych, to spółce byłoby się bardzo łatwo dogadać z bankami, przez na przykład zamianę na kredyty długoterminowe, ale że Duda już ma bardzo dużo kredytów, to no więc tutaj to jest chyba problem.
Rozumiem, żebyśmy mogli zabawić się tutaj w wróżkę i tak i trochę szklaną kulę tutaj zajrzeć, to co panowie wróżycie, co się stanie z Dudą?
No, już w dniu dzisiejszym parkiet podaje, że zgłoszony został wniosek o upadłość likwidacyjną jednej ze spółek zależnych Dudy. Wołowiny Polskiej. Mhm. Jak to będzie wyglądało? No, Duda jest na pewno o tyle lepszej sytuacji, że ma rentowny biznes. No lepszej od Krosna na przykład.
Tak, to co właśnie mi się zawsze wydawało, że Duda z miesiąca na miesiąc tak działa prawidłowo, aczkolwiek może się okazać, że tak, to co mówisz, Piotrze, że ich zalewarowanie będzie tak, jest tak ogromne, że mogą, no nie wiem, no, nie wytrzymać.
To naprawdę trudno powiedzieć, ale ja się przychylam do takiego scenariusza, że tutaj jednak wszystko będzie zależało od obecnych wierzycieli i od ich determinacji. Jeśli banki będą bardzo zdeterminowane, to pamiętajmy, że program naprawczy nie będzie trwał wiecznie, on się skończy. W tej chwili zostały spółce bodaj niecałe 4 miesiące.
My też nie znamy wszystkich szczegółów postępowania naprawczego. Właściwie tak, one nie zostały podane.
Ale że Paweł, dobrze rozumiem twoją intencję. Ty wróżysz, tak? Bawiąc się tutaj wróżkę, że jednak ta spółka jakiejś tam formie przetrwa. Będzie miała problemy, długo będzie się karaskać, tak, to postępowania, zamiana kredytów krótkoterminowych, to długoterminowe i tak dalej, ale że przetrwa.
No,
podkreślmy jeszcze raz, że my się tutaj
akcjonariuszom jak najlepiej.
Podkreślmy jeszcze raz, że tutaj, że to są nasze gdybania, tak? Że tutaj gdybyśmy mogli tutaj jakąś taką klauzulę o tym, że tak, nie należy traktować naszych wypowiedzi jako może żadne rekomendacje, porady inwestycyjne i tak dalej, tylko że są to nasze luźne rozmowy, luźne opinie, tak, inwestorów, co sądzą.
Ja wcale nie jestem. To jest dosyć istotne. Tak, może to wynikało z mojej poprzedniej wypowiedzi, Michale, ale wcale nie jestem do końca taki pewien, czy.
Ale nie, no oczywiście. Gdyby ktoś był pewien, to powinien iść teraz i złożyć zlecenie kupna akcji, ale to jest takie, powiedziałbym, ocenianie różnych scenariuszy w kategorii prawdopodobieństwa, prawda? Co jest bardziej prawdopodobne.
Dokładnie. Dopóki się nie skończy postępowanie naprawcze, dopóki nie zobaczymy jego efektów, dopóki nie będziemy wiedzieli, jak na wyniki tego postępowania zareagowali wierzyciele, to tak naprawdę trudno jest tutaj cokolwiek powiedzieć. Daj mi szklaną kulę, fusy i możemy siedzieć następną godzinę.
Rozumiem. To za chwileczkę przejdziemy do kuchni, zrobimy herbatę i możemy się pobawić. Także dobrze, panowie, będziemy powoli kończyli. Na sam koniec chciałbym tutaj do Państwa, którzy przesyłają propozycje na nazwę podcastu, poinformować, że w zeszłym tygodniu wysłaliśmy do Państwa obiecane książki. Do Pana Jacka, do Pana Tomka i do Pana Andrzeja. Za różne propozycje, to nie wiem, czy panowie widzieliście propozycję z ostatniego tygodnia, jest propozycja pana Andrzeja, SOS Investor.
SOS Investor.
Tak, fajna propozycja, bo my cały czas mówimy o problemach inwestorów indywidualnych, natomiast no, chciałbym powiedzieć, że może przyjść taki moment, że nie wiem, no powiem tak brzydko, wyprztykamy się z różnego rodzaju bieżących tematów.
Oj, nie sądzę.
Ale potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której urządzimy pogadankę nad wyższości analizy technicznej fundamentalną bądź na odwrót. Prawda? Także też może.
Podejrzewam, tak, że to zaprosimy, nie na jeden odcinek.
Zaprosimy jakiegoś analityka, tak, i poprosimy go może, nie wiem, o wypowiedź na bieżącą sytuację giełdową, więc nie zawsze będziemy mówili o tych takich sprawach, co tam inwestorów boli, co tam, gdzie nas Nawalnym próbowano wyprosić. Prawda? Także...
Ja mam jeszcze jedną rzecz a propos walnych różnych, dwóch innych spółek. Nasz oddział gdański wystąpił z inicjatywą złożenia świadectw depozytowych na walne dwóch spółek. Mówię tutaj o Plastboxie i Skoku. Co prawda walne nie zostały jeszcze zwołane, nie są wyznaczone terminy tych walnych, ale ja tutaj już deklaruję, że ktoś ze stowarzyszenia na tych walnych na pewno będzie, powtórzę jeszcze raz, Plastbox i Skok. Także jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę wziąć udział w tym walnym przez pełnomocnika, to jak najbardziej prosimy Państwa o kontakt, udzielimy informacji, w jaki sposób akcję blokować i w jaki sposób te pełnomocnictwa na stowarzyszenie wystawiać.
Dobrze. Jeszcze jest jedna rzecz, która mi się teraz przypomniała. Przypominam, że trwa ogólnopolskie badanie inwestorów. Bardzo prosimy o wypełnianie formularzu u nas na stronie. Jest to bardzo pomocne. My dzięki temu, że wiemy, potem znamy taki profil inwestora indywidualnego, nam jest łatwiej robić pewne rzeczy. Tak? Łatwiej jest ustalać program konferencji Wall Street, łatwiej jest organizować kolejne edycje Akademii Tworzenia Kapitału, łatwiej jest ogólnie działać nam ogólnie w sprawach takich właśnie związanych z naruszaniem praw inwestorów indywidualnych, gdyż my dzięki temu wiemy, czego inwestorzy oczekują. To jest jedna rzecz, taka bardzo, powiedziałem, ideologiczna, natomiast oczywiście wśród wszystkich osób, które wezmą udział w tym badaniu, są losowane atrakcyjne nagrody, tam łącznie z nagrodą, jaką jest udział, bezpłatny udział w konferencji Wall Street. Także serdecznie zapraszamy. Jest u nas na głównej stronie stowarzyszenia, można znaleźć tam przycisk do odpowiedniej zakładki, która mówi o tym badaniu. Będziemy powoli kończyli na dzisiaj. Dziękuję Wam, Panowie, serdecznie. Dzisiaj razem ze mną nagrywali
Paweł Wielgus, dziękuję bardzo.
Doktor Mała, dziękuję bardzo.
I Michał Masłowski. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.